Ty stary, dlaczego tak leżysz? Za dużo przyćpałeś, czy co? On tam, wiesz, za mało odpowiada.
Amfa, której nienawidzę i którą tylko kilka razy w życiu wciągałem i powiedziałem, że nigdy więcej, no nie? Po prostu, wiesz, daj mi spokój z tym.
Wszyscy jesteśmy alkoholikami.
A potem umieramy. Darira.
Nie zarobiłem do okrągłej kwoty, którą normalnie mógłbym zarobić.
Bańka gdzieś zniknęła.
Tak.
Banieczka?
Tak, tak, tak.
Kurczę, ja będę jakiś remont po dzisiejszym spotkaniu.
Nie ma różnicy.
Uważam samochód za najbardziej pojebany, szalony wynalazek ludzkości.
Duży w maluchu. Filip Nowobilski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi.
500 subskrypcji i ledwo kilkanaście tysięcy wyświetleń miałem, gdy po raz pierwszy, 6,5 roku temu, zaprosiłem do swojego malucha Macieja Maleńczuka. Wywiad z jego udziałem był drugim materiałem wyemitowanym w historii istnienia mojego kanału. Od tamtego czasu dużo się zmieniło. Dzisiaj zobaczycie zapis naszego kolejnego spotkania. Tematy przewodnie rozmowy to używki, o czym opowiedział szerzej w swojej książce Maleńczuk Ćpałem, Chlałem i Przetrwałem, uciekający czas i oczywiście Polska. Ostatnimi czasy. Premierę miała nowa płyta Barda pod tytułem Klauzula Sumienia. W opisie filmu znajdziecie link do strony, na której będziecie mogli kupić wspomniany album. Jak wiecie, realizacja odcinków jest możliwa dzięki wsparciu partnerów. Przy tej okazji wspomnę, że firma XBeats przygotowała dla Was aż 25% rabatu na zakup uchwytu do telefonu. Wystarczy, że przy składaniu zamówienia podacie kod DUZY25. Dodatkowo wszystkie zamówienia, których wartość przekroczy 99 zł, zostaną wysłane za darmo. A teraz zapraszam na wywiad i swego rodzaju badanie.
Alkomat.
Alkomat?
Tak. Aha. I dmuchamy. Tylko jeszcze 3 sekundki. Oczywiście zmieniłem w tej chwili. Tu jest opakowanie. Już będzie. Nie może być. 000. Udało się dochować obietnicy i dzisiaj możemy w 100% swobodnie rozmawiać. Dobrze, ale to nie wszystko, bo mam jeszcze taki drobny prezencik, może się kiedyś przyda. Alkomacik.
Super! Wow! Dziękuję Ci bardzo. O, pewnie, że się przyda.
Ja nigdy nie przychodzę z gołymi rękoma. Wtedy dałem flaszkę, a dzisiaj daję alkomat.
To jest wynik, który powinien zawsze się wyświetlać, kiedy ja w to mówię.
Jaki wynik? Musimy odwrócić.
00.
No dobrze, no to ruszamy przed siebie w takim razie. O prezencie potem ja proszę nie zapomnieć.
Ja już swoje wypiłem.
Ale a propos.
Obecnie natrafiłeś na niepijącego Maleńczuka.
Tak, o tym zaraz porozmawiamy, o tej totalnej zmianie od ostatniego naszego spotkania, bo wtedy pamiętam, że z wielkim uśmiechem przyjął pan dobrą buteleczkę, którą podarowałem. Natomiast jadąc do pana, ma pan dosłownie po drugiej stronie ulicy sklep monopolowy, otwarty od 12, po 12.02 już kilka osób stoi w kolejce. Co to mówi o dzisiejszej Polsce? Przymknijmy szybę, ja będę regulował tutaj głośność, że tak powiem. Nie ma elektrycznego otwierania.
To samo co o wczorajszej Polsce. Wszyscy jesteśmy alkoholikami. A potem umieramy. Darira.
No ale możemy też się po jakimś czasie nawrócić, tak jak pan wspominał. Pan
nie, tylko nie nawrócić. Widziałem ostatnio jakiś wywiad z gościem z tej kapeli, chyba Korn,
tak,
który właśnie zaczął coś pierdolić o Jezusie znowu, a wcześniej był ćpunem i tak dalej. No i oczywiście przestał ćpać i się nawrócił. Jest to tak banalne jak saksofon w jazzie.
No dobrze, ale z drugiej strony ludzie się zmieniają, czasy się zmieniają, tylko Maleńczuk trwa i on się też zmienia.
Trwam, że jeszcze nie zdechłem, o to ci chodzi.
Tak, i to też na tym poletku show biznesowym cały czas jest aktywność duża. Ja tylko wspomnę, pierwszymi moimi trzema gośćmi byli Globisz, Udar, świętej pamięci pan Zbigniew Wodecki, niestety nie żyje.
Tak, Wodeckiego w ogóle nie ma.
Tak, no Maleńczuk cały czas w formie.
Trzeba ćwiczyć.
Co ćwiczyć?
Na instrumencie. Czyli? Trzeba mieć kontakt z instrumentem. No, twoje ciało też jest instrumentem. Jeżeli występujesz na scenie, to zauważyłem, że najlepszym sportem, który jest, można traktować jako lifetime project, jest profesjonalne aktorstwo. Czyli jesteś absolutnie zobowiązany do tego, żeby być cały czas w dobrej formie, również fizycznej. Musisz w każdej chwili umieć wsiąść na konia. każdej chwili prowadzić samochód wyścigowy, fechtować, szermować.
Kurczę, ja będę miał jakiś remont po dzisiejszym spotkaniu.
Nie marudź.
Rozmawiamy o sporcie.
Co to w ogóle było, stary? To już jest marudzenie, naprawdę przyjeżdżasz do mnie przed potopową bryką, więc się nie dziw.
Dobrze, dobrze. Sprzęgło wciskamy. Ja wiem, że to są nawyki z automatu.
Nie, no na sprzęgłem, ale tak. To się chyba nie do końca może docisnąłem.
Może tak. Duże stopy to generalnie dużo mówi o człowieku. Wracając do tej kwestii takiej nostalgicznej, wspominając stare czasy, no dużo się zmieniło, jeśli chodzi o ten układ sił w polskim, powiedzmy, show biznesie, bo wtedy było sporo nestorów na rynku, a teraz przyszła młoda fala internetu i troszeczkę pozmieniała reguły gry.
I niestety ja, co nigdy nie mogłem uwierzyć, że kiedykolwiek tak się stanie, stałem się dinozaurem. Ale mam wrażenie, że jestem trochę innym nestorem niż inni nestorzy.
W jakim sensie?
No w takim sensie, że chyba coś jeszcze młodego we mnie zostało.
Zapytam, czy mam prowadzić malucha, czy wtedy będzie prościej?
No w końcu tak się stanie, bo ja tutaj tak to muszę być skupiony na tym.
Dobra, no to zaraz się zatrzymałem przy Kalwaryjskiej i myślę, że już ja to robię.
Boisz się o niego.
Ja to po prostu robię z własnych pobudek egoistycznych.
Próbuję wrzucać te biegi, normalnie to robię, mam to gdzieś kompletnie pod udem.
Wyszła płyta, przeważnie artyści płyty dystrybuują przed świętami, tak jak to pan ma w zwyczaju publikować. Zastanawiam się, jakie ona zajmuje miejsce w kolekcji Macieja Maliczuka.
Zajmuje takie miejsce, że z tego co sobie przypominam, nigdy jeszcze żadnej swojej płyty tak wiele razy nie słuchałem, nie?
To objaw narcyzmu, czy po prostu taka dobra robota?
Być może jedno i drugie. Do niektórych mam wręcz uraz, wiesz, lubię czasem sobie wrócić do jakiejś starej płyty. Tyle tego już nagrałem, że uwierz mi, że jak stąd do Poznania się jedzie, to cały czas sobie Maliczuka słuchasz. I mijają kolejne godziny, a żadna piosenka się nie pojawia po raz drugi.
Pamiętam, że w czasie naszego pierwszego spotkania pojawiał się temat tego, że często lubi pan gdzieś się zmierzyć na ulicy, czy lubił pan swego czasu. To jest ostatnie pytanie, które zadam przed zmianą miejsc i zastanawiam się, wtedy pana na pewno dużo osób zaczepiało na ulicach. Jak to wygląda teraz? Żeby podejść, zagadać i tak dalej, jest pan
to nie,
osobą,
to ciągle jest.
Jest cały czas.
Oczywiście, ja mam rozpoznawalność stuprocentową, nie przepadłem, no wiesz, w tej chwili jest tak, że jak wydasz płytę, jeszcze taką płytę jak ja wydałem, która jakby uderza w, czy to polityczne, czy to silnie społeczne tony, niektórym ludziom przychodzi do głowy coś takiego, dlaczego właściwie, kto mu dał prawo tego, żeby wypowiadać się na te tematy? On, narkoman, ten dziwkarz, homoseksualista, jeszcze nie wiadomo co jeszcze, ma czelność wypowiadać się na temat spraw państwowych.
Słowacki też miał swoje ułomności, jeśli chodzi właśnie o używki. Tak.
Opium to oni wtedy jarali wszyscy, czy tam jarali, czy pili w różnych formułach. Z tego co wiem, jarali też haszysz. No po prostu są takie czasy, kiedy według Iwana Turgeniewa nie można, nie wolno ci milczeć.
Nie wolno nam milczeć i nie wolno nam stać w tym miejscu, dlatego zmieniamy swoje położenie w maluchu.
Mam nadzieję, że jest na luzie.
Jest.
Chcę zobaczyć, jak to prowadzisz.
Tutaj mamy jeszcze długopisik, można się podpisać.
I kluczyk do Mercedesa, dobra.
No świetnie. To będzie szybki kurs dla Macieja Maleńczuka, jak sprawnie jeździć maluchem i nie obgadywać cudzych samochodów, bo to takie nieeleganckie, przyjść w gości i mówić, że brzydko.
Dlaczego nieelegancko? No wiesz, no samochód, ja w ogóle zauważyłem, że w Polsce w tej chwili się troszeczkę uspokoiło to, ale w pewnym momencie były lepsze samochody, kurczę, na ulicy niż we wszystkich krajach. Bardzo konkretne bryczki zaczęły jeździć po Polsce. Ja akurat ja mam słabość do fajnych samochodów. Nigdy mi to nie przeszkadzało i nie będzie mi to przeszkadzać. Uważam samochód za najbardziej pojebany, szalony wynalazek ludzkości.
A czym pan teraz jeździ? Wtedy było Subaru STI.
Jeżdżę Mercedesem S-klasą i po mieście w tej chwili Jeepem, stuningowanym, szalonym Jeepem, który dla którego nie istnieją krawężniki.
W moim programie też swego czasu pojawił się Munich Staszczyk, który powiedział, że Polacy to są wieśniacy, w związku z tym, że mają taką chęć pokazania się przed sąsiadem ze swoim samochodem, gdzie właśnie nigdzie na zachodzie
nikt tak nie inwestuje. Tak, musimy przejść ten etap, wiadomo o co chodzi. Oni tam w tej chwili jakby, wiesz, już ten etap przeszli.
Ale zgadza się pan z tym zdaniem?
Tak, do pewnego stopnia tak, chociaż i sam jestem taki tym wieśniakiem. Jesteśmy może właśnie jak z Puerto Rico, lubimy samochody, ja lubię samochody. Za bardzo nie lubię w nich grzebać, nie umiem nic naprawić, ale lubię samochody i dosyć lubię w ogóle tą grupę ludzi, którzy samochody lubią.
Ja pewnie w czasie naszej dzisiejszej rozmowy kilka razy będę odwoływał się do naszego poprzedniego spotkania, bo to jednak jest jakiś okres, który pozwala odnieść się z dystansem do pewnych kwestii. To jest rok 2014. Jaka Polska była wtedy? No. Wtedy też była głośna piosenka, tak, Władimir.
Władimir był.
Tak. Jak
czyli
bardzo,
zajmował Ukrainę.
Tak. Jak bardzo świat, Polska od tamtego czasu się zmieniła z perspektywy bardzo. Macieja Maleńczuka?
Polska się bardzo zmieniła, zszowinistyczniała na pewno, też jakby te silne ruchy lewicowe, ruchy bardzo podniosły głowę i zaczęły właśnie też już działać coraz bardziej radykalnie, pojawiły się coraz większe napisy, farba, wiesz, w międzyczasie zdążył się gościu podpalić, mało już kto o tym pamięta. Doszło do kilkudziesięciu naprawdę takich już wydarzeń. Bez przerwy ludzie strajkują.
Oddziały zwarte.
No, nie nudzicie się przynajmniej, chłopaki. Zawsze mówiłem, żeby 11 listopada ustalić jako ustawkę między siłami porządkowymi, a siłami chuligaństwa, żeby sprawdzić się po prostu w boju. Nadal uważam, że właściwie po prostu tak jest.
A pan po której ewentualnie stronie barykady by stał? Po stronie tych, którzy wojują o jakąś zmianę, czy o tych, którzy mówią spokój?
Ja stałem pod strajkiem, pod barykadą strajku kobiet i tego, co tutaj odstawiają z tą Kają Godek. I to jest moim zdaniem oczywiście działalność tej skandalicznej grupy, która się nie wiadomo skąd tutaj pojawiła, która się nazywa Ordo Iuris. I to są ludzie, z którymi ja też mam proces i ewidentnie po prostu, nie wiem, kaptując za nie wiadomo skąd posiadane pieniądze, kaptują prawników, zakładają jakieś, wiesz, no sama ta nazwa Ordo, mi się kojarzy z Ordnungiem, z jakąś próbą wzięcia nas za mordę, w Mordo Iuris. Kto to w ogóle jest? Skąd są? Jest bardzo dużo pytań. Nie wiem, co próbują z tego kraju zrobić. Jak to się nazywa? Kraj wyznaniowy? Zawsze mówiłem w żartach, że jesteśmy najbardziej liberalnym na świecie krajem wyznaniowym. Ale teraz nawet ten liberalizm się już kończy, a wyznaniowość pozostaje. To, co się dzieje i zdarza teraz we współczesnym kościele, mam nadzieję, że raz na zawsze już odrze ze złudzeń wszystkich, że to jest organizacja przestępcza i należy jej czym prędzej rozwiązać.
Oglądał pan dokument o księdzu kardynale Dziwiszu?
Oczywiście.
Jaka jest pańska recenzja?
W ogóle mnie to nie zdziwiło. W ogóle nie byłem w szoku. Mają własne prawo. Mając własne prawo, znaczy, że nie respektują prawa ogólnego, tak? Znaczy, że nie respektują prawa karnego w Polsce i tak dalej, gdyż mają własne kary, własne dochodzenia i tak dalej, prawo kanoniczne. Co to jest? Jak to jest możliwe? Państwo w państwie? Należy z tym natychmiast skończyć, a w szkołach, zamiast przedmiotu religia, które natychmiast kojarzy nam się ze słowem religia katolicka, tak? A przecież religii na świecie jest całe mnóstwo. Wyobraźmy sobie, że zmieniamy jedną literę w tym. I zamiast przedmiotu religia, mamy przedmiot religię. I wykłada nam religioznawca. Mhm. Wykłada to religioznawca, byłoby przynajmniej pożytek jakiś z nich na tym padole.
No ma to jakiś sens, bo wtedy można byłoby znaleźć system wartości w sobie innej wybrać. Konfiguracji potencjalnie tak. Wybrać, tak? No bo my de facto nie mamy skąd tych systemów wartości brać. Jest dekalog.
Mądre co mówisz.
I można stąd do swojego życia przystosować. Jaką alternatywę mamy względem dekalogu? zdaniem Macieja Maleńczuka, który cały czas bawi się satanistycznym symbolem na swojej szyi.
To znaczy na pewno mamy jeszcze Koran, Allahu Akbar. Zawsze możemy to wybrać i mam wrażenie, że ci muzułmanie, którzy są w Polsce, to są fajni, sympatyczni, całkowicie pokojowo nastawieni ludzie.
A propos tego czarnego krzyża, który pan ma na swojej szyi, tak, pan go eksponuje cały czas, czy to jest taki tik?
Ja, po pierwsze to jest tik, po drugie eksponuję go dlatego, żeby było raz na zawsze wiadomo, że nie chcę mieć nic wspólnego z organizacją przestępczą, która nazywa się w Polsce Kościół Katolicki.
Mam wrażenie, że bardzo zachwiany jest też w tej chwili, medialnie przynajmniej, autorytet papieża Jana Pawła II.
Bo się okazuje, że on wiedział.
Kościół twierdzi, że nie wiedział o tym wszystkim. Wierni wtórują temu zdaniu. Oczywiście organizacje, które patrzą na kwestie w opozycji, to stwierdzają, że no, na pewno papież o wszystkim wiedział i przymykał oko. Do końca się nie dowiemy, jak było w najbliższym czasie prawdopodobnie. Natomiast to moje pytanie jest zupełnie bez tezy. Co pan myśli o tej całej sytuacji? No bo było, nie było, papież jest takim no, pomnikiem polskości. Za mojego życia nie było osoby, która cieszyłaby się w tym kraju większym szacunkiem i uznaniem.
Ja powiem ci, że ja również należałem do grona jego fanów.
Ale mówi pan o tym tak, jakby to była gwiazda roku.
Tak, bo był nią. Miał lepsze frekwencje niż Rolling Stones. Byłem jego fanem, fajnie pomógł. Mam wrażenie, że ludzie z jego właśnie błogosławieństwem odważnie czytał wyroki, dostawali czy coś, no jeszcze Solidarności. I też z tego co wiem, słał pieniądze, nie? Pomagał polskiej Solidarności, pomagał polskiej wolności. Chociaż tak naprawdę, jak widać, musiał się zajmować dużo bardziej paskudnymi rzeczami jeszcze tam na tym stolcu. I wiadomo, Watykan to siedlisko żmij. Jak tam wejdziesz, to tak jakbyś wdepnął w gniazdo skorpionu.
Pan w tej chwili usprawiedliwia papieża, czy stara się zrozumieć, ewentualnie nie dopuszcza
wrażenie,
do...
Mam wrażenie, że go usprawiedliwiam, co miał niby zrobić. Znaczy, mógł nic nie zrobić. Tak? Mógł nie zrobić nic. Po prostu niczego nie zrobić.
Zrobił się bardzo taki gęsty temat rozmowy w zasadzie, bo to już jest no, dotykanie bezpośrednio pomników.
Dla wielu ludzi był czymś ważnym. Mhm. Wiesz, często artysta nie dorasta do własnych dzieł. Na tej zasadzie, że cały czas szukamy poetom, kurwa, kochanek po łóżkach. Nie zastanawiam się nad tym, że właśnie dzieło jego jest odrębne. To, że udało mu się akurat być tym przekaźnikiem, to, że udało mu się przeczytać te wszystkie książki, to, że pracował nad sobą i tak dalej, wydał piękne dzieło, nie znaczy, że po tym wszystkim wydaniu tego pięknego dzieła on nie może iść na ziski, coś w tym stylu. Tak jest, było i będzie. I fajnie byłoby oddzielać życie artysty i artystę od jego dzieł, które potrafią być całkiem doskonałe czasem.
Bardzo często w samochodzie rozmawiam o kwestiach takich pragmatycznych, życiowych, często dotyczących finansów, ale myślę, że w tym przypadku, jako że mamy wrażliwą duszę po prawej stronie, możemy porozmawiać o kwestiach też poniekąd związkowych, bo często kobieta stoi za sukcesem mężczyzny, prawda?
To znaczy moja żona na pewno stoi w jakiś sposób za moim sukcesem, bo daje mi tą bazę, do której zawsze mogę wrócić. I bez tego tak. A oczywiście kobiety, które mogą się po drodze człowiekowi przydarzyć, często bywają i były muzami, ale nie jest to oparcie, tylko raczej jakby, no wiesz, o co chodzi. W sytuacji, kiedy masz jakąś zawiłą sytuację męsko-damską, pisze się piosenki. W sytuacjach, jak cię zamkną do więzienia, to piszesz piosenki.
Czy wiersze, tak.
Czy wiersze. Jakiś taki jest... Także często było tak, że te kobiety były moimi muzami, chociaż nigdy nie mają oparcie. Jeżeli natura przynosi ci taki dar, no tak się po prostu czasem zdarza. Nie? Mhm. Przychodzi dziewczyna i mówi, bierz. No to...
I grzechem byłoby nie wziąć.
Grzechem byłoby nie wziąć.
A zdarzyło się, że pan kiedyś odmówił kobiecie?
Wielokrotnie, oczywiście. Nie no, tak. Ja w ogóle nie jestem łatwy. Jest nawet trudno w buzię pocałować.
No to skąd taki stereotyp na pański temat krąży? Trochę o tych stereotypach dzisiaj rozmawiamy.
Ja chyba sam rozmowuję to trochę większych rozmiarów niż de facto to.
To jest pańskie paliwo i taki patent na to, żeby w tym show biznesie
no,
trwać?
Czym rock and roll ma być? No jeżeli nie będziemy chociaż trochę skandalicznie... chociaż trochę czasem jakiegoś skandalu nie będzie. No czym będzie rock and roll, kurwa? Szkółką niedzielną?
Przecież to są ludzie, którzy mają swoje namiętności, inaczej ludzie, którzy porobili kariery na różnym tam poziomie, czy to europejskim, czy też krajowym, jak również i światowym, mają swoje odpały i to nie są normalni urzędnicy. I to będą ludzie, którzy będą sobie, kurde, wiesz, szastać życiem. Będzie tak.
W tej branży jest też wiele osób wyrachowanych, prawda?
Coraz więcej. Coraz więcej mam wrażenie i szkoda.
Zgodzę się z tym. Faktycznie tak, młode pokolenie...
Luzerzy są o wiele fajniejsi.
Podchodzi w taki sposób bardziej strategiczny, ale mamy takie czasy. Pan się wychowywał w czasach, gdy takich możliwości nie było. Teraz trzeba kalkulować, żeby gdzieś dojść i zrobić karierę. Takie mamy troszeczkę czasy i
tak,
od tego nie
trzeba
uciekniemy.
Wygrać talent show, później...
Niekoniecznie. Mamy internet, na YouTubie też można się uzewnętrznić
no właśnie, co tam,
ze swoim talentem.
A Ferrari ma coś nowego?
Czy Ferrari ma coś nowego? A w jakim kontekście pan o to pyta?
No nie mówię o firmie samochodowej, bo tylko raczej o tym Roni Ferrari.
A nie mam zielonego pojęcia, to nie jest mój
internet,
klimat do końca.
To jest pusta, to jest bańka mydlana. W każdej chwili może pęknąć i czego nie ma.
No ale popularność zostaje często.
No tak, myślę, że po prostu trzeba nagrywać kolejne płyty, trzeba pisać piosenki, trzeba coś tworzyć, trzeba coś robić. Nie ma w tej chwili wiodącego gatunku. Oczywiście radia chciałyby wytworzyć taki wiodący gatunek muzyczny, że jak zrobisz coś w tym gatunku, będzie brzmiało mniej więcej jak Ira na przykład, to będą cię puszczać. A jak tego nie zrobisz, to nie będą cię puszczać.
No i tak jest.
I tak jest. No ale właśnie internet jest od tego, że można sobie grać inaczej. No nie?
Tak. I często być teoretycznie poza mainstreamem, a w rzeczywistości stanowić o jego sile. Mowa o hip-hopie chociażby.
O hip-hopie, którzy oczywiście sprzedażami zaginają wszystkich, a przez lata byli całkowicie próbowani, w ogóle nie zauważano.
Swego czasu odniósł się pan w programie chyba u Karola Paciorka do kwestii związanych z Quebo na Fide. Innym razem dowalił pan Dawidowi podsiadło, mówiąc, a może nie dowalił, może to moja interpretacja, mówiąc, że jest nudny. Wie pan, w kogo uderzyć, bo to są najgorętsze polskie nazwiska.
Czy to są naprawdę uderzenia? To są przecież tylko takie delikatne zaczepki, no pewnie. Ja reaguję na przykład na coś takiego, jeżeli ktoś mi na przykład powiedział, jest pan mistrzem murszającej konwencji. No nie, no to mnie to nie obraża. Ja to raczej mam ochotę w jakiś sposób poetycki się odszczeknąć, no nie? Raczej takie rzeczy mnie inspirują. Delikatny diss, bezhamowy, może inspirować drugą stronę i dlaczego mamy sobie dawać po pysku, skoro możemy na przykład do wiersza powiedzieć, co tam do siebie mamy? Ja nie mam nic do Quebo na Fide i w ogóle nie znam za bardzo tego wykonawcy. Natomiast usłyszałem jakiś jeden jego utwór, gdzie strasznie żałował starego loga Reeboka. I zastanawiam, dlaczego on w ogóle podjął taki temat? Dlaczego on śpiewa o logu Reeboka? Czy to jest cokolwiek ważnego?
A może myśmy mieli deficyt ważnych spraw w ostatnich latach? Po prostu. Może nie było potrzeby. Może nie było potrzeby śpiewania protest songów wszelakich. Rzeczywistość się troszeczkę zmieniła. Ja już Quebo bym tutaj zostawił z racji tego, że wydaje mi się, że to jeszcze młodsze pokolenie, bo on jest z rocznika tam 90 któregoś.
No.
Ale to 2000 plus, to on już w rzeczywistości zmartwień nie ma żadnych, bo ja to przynajmniej pamiętam jakieś skutki PRL-u w dzieciństwie, jeszcze ta rzeczywistość nie była taka kolorowa. A no tutaj jest galeria na każdym kroku i brak
nie
zmartwień.
Martwień, to rozpocznijcie życie płciowe, to za chwilę, to od razu będą.
I wedle pańskiej retoryki znajdźcie sobie kobietę.
No tak, najlepiej byłoby, chociaż rzeczywiście są tacy, którzy by woli chłopaka.
No tak, ale wydaje mi się,
nie ma problemu, ja się w to nie wtrącę.
Okej, czyli też pan jest taką osobą liberalną obyczajowo, prawda, w dalszym ciągu, choć na lewicę pan naskakuje momentami.
Tak, bo też bywają czasami kwadratowi jednostronni. Ja jestem człowiekiem liberalnym, nie jestem do końca lewicowy, na pewno nie jestem prawicowy, ale wszystko, co nie jest zabronione, jest dozwolone i niech tak, kurczę, pozostanie.
Może teraz rzeczywistość jest bogatsza w dobra
materialne,
ale z drugiej strony uboższa emocjonalnie.
No to zaczniemy zaraz narzekać na dzisiejszą młodzież, jak tak dalej pójdzie.
To pan szedł w te tony na początku.
Ale akurat ta młodzież ma nas po pierwsze gdzieś, starych, po drugie ta nasza młodzież pokazała podczas strajku kobiet, tak nazwijmy to w ten sposób. że było i jebać PiS, i było ich wypierdalać, i pokazali i jaja, i pokazali też inwencję, taką jakby drugą stronę Marszu Niepodległości. Byłem na jednym z marszy, mogłem się zamiaskować, więc nikt nie widział, ile mam lat. Krzyczałem jebać PiS i mijaliśmy grupkę narodowców stojących pod kościołem Świętej Anny i ta młodzież, a była ona w naprawdę wielokrotnie przeważającej liczbie, myślałem, że polecą jakieś złośliwości w ich kierunku, a oni zaczęli krzyczeć, chodźcie z nami. I kurwa, ci ludzie nie wiedzieli, gdzie oczy podziąć. Raz patrzył w dół, raz patrzył w górę, wiesz, była ich garstka i naprawdę ludzie, zastanówmy się, komu jakby nie bądź sługą dyktatury. Żeby się nie okazało, że nasza dyktaturka mała, ta partyjka, to jest kilkaset, kilka tysięcy osób, to jest mała grupa ludzi, która się dorwała do publikatorów i do oczywiście spółek Skarbu Państwa i próbuje nam układać życie pod kierownictwem Ordo Iuris. Raz na zawsze ich trzeba wymieść.
Wzywał pan do linczu. Ja tutaj się pochwalę jedną kwestią.
Nie, mówię do linczu wyborczego.
Linczu wyborczego, tak, no, w tym sensie.
To towarzystwo.
Żeby pokazać, jak bardzo internet ingeruje w obecną rzeczywistość, zdradzę panu pewien fakt. No. Mianowicie w czasie ostatniej kampanii wyborczej dostałem propozycję od jednego z trzech topowych kandydatów, a w zasadzie z jego sztabu albo kancelarii, no, która reprezentowała tę konkretną partię, żeby zrobić wywiad z kandydatem, bądź z prezydentem obecnym, no, nie będę mówił, 60 tysięcy złotych na stole. Nie wziąłem, bo nie chciałem, no, wchodzić absolutnie w kwestie polityczne, ale dzięki temu też myślę, że uzmysłowię części widowni to,
na zasadzie,
że internet też jest zainfekowany tym politycznym szlamem ogólnie.
Brawo, że odmówiłeś. Bo musiałbyś chwalbę zrobić, nie? Ten wywiad musiał być rodzajem takiej chwalby.
Oczywiście. Pytania przygotowane.
Poza tym jakby w tym momencie oddajesz swoją twarz i swoją widownię, którą masz, nie?
Tak.
I która tam na czymś się opiera i nagle oni widzą, że się sprzedał.
Choć oczywiście mógłbym opowiadać, że nie.
Oczywiście.
Inni zarobili.
To już całkiem sobie cenią. Cześć tych.
Dobrze, to myślę, że te kwestie z polityką związaną możemy pozostawić i przejść na ten grunt bardziej społeczny. Mnie w kontekście z panem kojarzy się taka duża wyrazistość i swoboda wypowiedzi na takie podstawowe tematy, symbole zarazem, jak społeczeństwo, naród, patriotyzm. W zasadzie do rozmów z panem nie trzeba się w żaden specjalny sposób przygotowywać, a
no
człowiek
tak
z takiej rozmowy, a to po pierwsze, zresztą często zagłusza pan i daje skończyć postawionego przeze mnie pytania. Ale przechodząc do meritum, zawsze po takiej rozmowie człowiek wychodzi z jakąś otwartą głową, mianowicie pojawia się jakaś nowa perspektywa na rzeczywistość, jeśli nawet sprzeczna z dotychczas wyświetlaną w głowie prawdą, to jednak jest to rozwój. I chciałbym w takim razie zapytać o te kwestie społeczne, bo my się daliśmy bardzo podzielić. Ja pamiętam, że w latach 90. czy 2000 jednak większa była w narodzie taka symbioza i zrozumienie. Z czego te podziały wynikają i czy jest szansa na to, żeby nie patrzeć przez człowieka w przyszłości, przez pryzmat partii, na którą głosuje?
No wiesz, ja to samo pytanie nie zadaję w tych swoich nowych piosenkach. Nie do końca umiem znaleźć na nie odpowiedź. Podejrzewam, że jednak odbywają się gdzieś jakieś narady. Podejrzewam, że ktoś wykłada na to pieniądze, są na to nakłady.
Ale to jest jakaś teoria spiskowa.
Bierze udział w tym kościół. No tak, to jest moja teoria spiskowa, że bierze udział w tym kościół. Z której to narady, jakie tam nakłady? Czy ich tak pilnie wysłuchują rad? Obrady, obiady, spiski, a i zdrady. Z Bogiem na ustach i wizją krat. To wszystko gdzieś jest ustalane na jakichś rozmowach. Przecież to nie dzieje się samo. Kto ustala przekaz dnia? Kto ustala, co mają mówić ci idioci, którzy zwani posłami? Przecież on sam nie ma żadnych, w niektórych partiach nie ma żadnych, tam w ogóle jest dyscyplina partyjna, on nie może mieć swojego zdania. Co jest najśmieszniejsze, że największą, najpotężniejszą partię w Polsce podzieliło co? Ubój rytualny i prawo do skórowania zwierząt. Dwa obrzydliwe w ogóle tematy, które są po prostu, wiesz, jak to jest możliwe, że wychodzi pan Gowin, który się do tej pory zajmował przecież szkolnictwem wyższym i mówi, na ubój rytualny zgody nie będzie. Co on ma do tego? Od razu widać, kto w kogo siedzi w kieszeni.
Chociaż z drugiej strony...
Czekaj, ja... pejsa se zakręcę, bo...
No, coraz bliżej Kazimierza jesteśmy, więc można. Ale to jest taka no, bardzo ryzykowna teza z pańskiej, z pańskich ust wypowiadana. Już mówię dlaczego. Bo zaraz się okaże, że ludzie w komentarzach będą pisali, niech Maleńczuk zajmie się graniem i tworzeniem muzyki, a nie opowiadaniem o tym, jak żyć w tej rzeczywistości politycznej.
Jak żyć. Znaczy, ja nie wiem, czy ja mówię jak żyć. Raczej bawimy się tutaj w taką dorosłą analizę. Ale bo robi
wydaje mi się,
nam to,
że każdy ma prawo do własnego
tak,
zdania.
Robi prawda? Nam to krzywdę za granicą też. No nie wiem, czy komuś na tym zależy, czy nie, że Polacy są tacy, jak w tej chwili to wygląda, że będziemy bronić niczym rejtan, żeby czasem nie uzależnić od przestrzegania praworządności wypłat. I my teraz kompletnie się kompromitujemy na oczach całej Europy i świata, robiąc rejtana, żeby ta ustawa nie przeszła. To znaczy, że po prostu w 100% potwierdzamy to, że nie ma u nas praworządności i że oni nadal zamierzają przekraczać prawo i robić sobie co chcą, bo inaczej będzie co? Weto? No przecież to nie jest liczenie się z kosztami społecznymi. To są, Polska w tym momencie ponosi koszty społeczne. I to jest hańba i uważam, że to jest w ogóle wielkie szkody. I znowu gadamy o polityce.
Jak pan zbiera materiał na płytę, na co pan patrzy, w jaki sposób pan konsumuje tę otaczającą rzeczywistość, skoro no, jednak nie ma pan pracy takiej codziennej?
Wiesz co, przede wszystkim nie ma w tej chwili chyba w ogóle czegoś takiego, nie wiem czy na świecie, czy może po prostu tylko w Polsce tak się stało. Nie ma czegoś takiego jak ulica. Nie można, nie podniesiesz tematu z ulicy. Jak wygląda ulica? Jesteś ludzie w maseczkach, kurwa, każdy zmierza w swoją stronę. Ulica nie wytwarza w tej chwili żadnej kultury, żadnego klimatu, nic, no nie? Czasem włączą parę lampek na święta. A tak to nie, podniósłbyś taki temat z ulicy, wiesz, spotkałbyś Ćpuna, powiedziałby coś ciekawego, śmiesznego, wiesz, odklejonego na zasadzie, wiesz. Ty stary, dlaczego tak leżysz? Za dużo przyćpałeś, czy co? On tam, wiesz, za mało odpowiada. I to już jest jakiś początek, a tak to po prostu nie ma ulicy, każdy jeździ swoim samochodem, jesteśmy dorosłymi ludźmi, patrzymy na dzieci i jak każdy dziad interesujemy się polityką, przynajmniej ja tak mam. Jak byłem młodszy, to przecież nie śpiewałem o komunie, raczej śpiewałem o policji, która mnie haltuje. Trochę o miłości, nie? Z czasu, kiedy... Ale jakby poruszałem tematy społeczne.
Często w swoich wypowiedziach porusza pan też bardziej tematy finansowe. Mianowicie gdzieś tam się w większości wywiadu z tym z wątkiem spotykam. Wspominał pan o tym, że no, kontrowersja jest szansą na to, żeby lepiej też sprzedać płytę, przetrwać na tym rynku dłużej i tak dalej, i tak dalej. A jak bardzo czasy koronawirusa pan bezpośrednio odczuwa? Jak wielki wpływ na pańskie konto mają koncerty albo ich brak? Liczył pan to? W moim programie to podają znaczy, naprawdę konkretne liczby,
to znaczy,
więc...
Nie zarobiłem danych pieniędzy, które teoretycznie liczyłem na to, że zarobię. Natomiast to, co odłożyłem, spokojnie mi na razie wystarcza i nie muszę się martwić. Także pod tym względem, natomiast nie zarobiłem do okrągłej kwoty, którą normalnie mógłbym zarobić.
Bańka gdzieś zniknęła?
Tak.
Banieczka?
Tak. Coś w tym stylu. Słuchaj, ja naprawdę nie jestem człowiekiem oszczędnym. Jak kupuję głośniki, to one kosztują od razu ileś tam tysięcy i tak dalej. Nie pcham pieniędzy do skarpety. Pożyczam, rozdaję też trochę pieniądze, wiesz.
Pomaga pan ludziom?
Pomagam ludziom, rozdaję dużo pieniędzy. Rozdałem sporo forsy w życiu. Może nawet za dużo, bo często ci ludzie nie są później w ogóle wdzięczni.
Nie szanował się pan specjalnie w poprzednich latach, prawda?
Jeśli chodzi ale zawsze o takie... starałem się jednak trzymać formę.
Trzymał pan formę. Ja pamiętam, ręka zawsze była dosyć duża, brzuszka pan nie miał, tak. O formę pan w miarę dbał, ale z drugiej strony używki przez lata no, mogły organizm też wyjałowić, odnosząc się do hasła ćpałem, chlałem i przetrwałem. Z tych wszystkich rzeczy, które pan za życia skosztował, które wywołały taki najgorszy
zdrowotnie,
wpływ na pana?
Zdrowotnie na pewno heroina. Zdrowotnie na pewno heroina, lecą zęby, leci żołądek, całe mnóstwo rzeczy i to dosyć szybko, niestety heroina jest też, zawsze uważam, że to jest najlepszy drak na świecie.
Nie promujemy absolutnie narkotyków, ale chcę z byłym narkomanem o tych narkotykach porozmawiać.
Natomiast czyni duże spustoszenie w organizmie. Na drugim miejscu jest alkohol, a na trzecim amfa, której nienawidzę i którą tylko kilka razy w życiu wciągałem i powiedziałem, że nigdy więcej, no nie? Po prostu nie wiesz, daj mi spokój z tym. Jest w ogóle dobre dla jakichś kretynów może, no ja po prostu...
A faktycznie był pan uzależniony od narkotyków?
Znaczy od heroiny oczywiście.
Od heroiny
byłem uzależniony i byłem uzależniony od alkoholu, ale nigdy nie brałem udziału w żadnych terapiach. Jak próbowałem z heroiny schodzić za pomocą taki płyn dają, zaraz sobie przypomnę, coś na slajdzie. Ja to mogłem zapomnieć. Dawali taki płyn w zamian, nie? Że przychodziło się i dostawali zamian. To się okazało, że to jest jeszcze mocniejsze, kurwa, niż ta heroina z tej strzykawki. Więc nie brałem, nie startowałem w żadnych monarach i tak dalej. Sam wychodziłem kilkakrotnie z uzależnienia heroinowego. I generalnie z heroiną jest tak, że jak już wychodzisz, to wychodzisz na dłużej, nie wracasz szybko, natomiast z alkoholem jest trochę inaczej, że niby już sobie, bo jest dość stosunkowo łatwo przestać pić, nic nie dzieje się z tobą tak, nie dzieją się takie rzeczy jak po heroinie, że cię wszystko boli, że masz myśli samobójcze, że w ogóle nie możesz się podnieść, że się pocisz i w ogóle jesteś, no masz ciężką grypę, nie? Przez dobry tydzień, jak się schodzi z opiatów, to masz ciężką bardzo grypę, masz tam COVID razy dwa. I ćpuny się boją tego detoksu właśnie przez to. Z alkohol stosunkowo łatwo się rzuca, natomiast alkohol dużo łatwiej wraca, bo alkohol jest wszędzie. Co z tego, że przestałeś pić, jak nagle wiesz, twoja dziewczyna przychodzi i mówi, może byśmy jeszcze jakieś
winko wieczorem.
No. Więc z alkoholem jest o tyle trudniej.
No,
papierosów całkowicie rzucić się nie da. Marihuany nie warto rzucać. Bo właściwie w tej chwili już mi tylko to zostało.
Nie? Nie ma pan takiego poczucia, że gdyby pan o tych narkotykach w ogóle nie opowiadał i o alkoholu, to ludzie traktowaliby pana poważniej, bo pańskie zdanie często jest trafne, ale z racji tego, że można wszystko strywializować i powiedzieć, a to ten stary ćpun.
To ten ćpun, no tak. No, masz tu trochę racji, ale musiałbym przekreślić całe swoje życie. Znaczy, że co? Aha, żeby nie mówić na ten temat, żeby tam...
Albo zmienić wizerunek i troszeczkę odbić,
no,
bo
ale to było
ten ton
moje
publicystyczny życie. Jest ważny. Jest to ważne, żeby ktoś zabierał zdanie w istotnych w Polsce kwestiach i to nawet odmiennych od tych panujących, bo to zawsze jest głos dyskusji.
No, to już teraz, wiesz, za późno. Jakby, wiesz, ja mam trafne oceny, oczywiście, że tak. To jest najlepszy dowód na to, że narkotyki nie wyżerują mi mózgu i wcale tego mózgu nie wyżerają, tylko mogą ci wręcz nawet poszerzyć pewne horyzonty i tak dalej. No, jestem artystą, to jest co innego, nie?
Na koniec, przewidując rzeczywistość, która nas spotka w kolejnym półroczu, co pan może zdradzić naszym widzom?
No, ja już zdradziłem wszystko, że zrobię klip do Bumszaka. zrobimy teledysk do Bumszaka Alaka, który, no, jakby, nie że szkaluje Polaka, bo wychodzi do rybu, ale piosenka jest o Polakach, o takich zwykłych Polakach, co to polowania urządzają, co to się księdzu spowiadają, i tak dalej, co to są rasistami, homofobami i wszystko to, czym są i co, z czego powinny być tak naprawdę teoretycznie dumni i być może nawet tą dumę w jakiś tam sposób pokazują. O tym wszystkim jest piosenka Bumszaka Alaka, to rozrywka Polaka, będziemy do tego kręcić klip. Będzie znowu jakiś tam skandal, powiem ci, że dawniej to się cieszyłem na takie rzeczy, że będziemy coś robić i tak dalej, a teraz to ze wszystkiego jest zgryzota, bo się wszystko martwimy znowu, wiesz, banda troli się rzuci na nas.
Banda troli się rzuci, choć mam nadzieję, że jeszcze prędzej czy później trzecie spotkanie w Maluchu nastąpi, może przy okazji kolejnej płyty No, powiem szczerze, że życzę panu przede wszystkim zdrowia i chęci tego, żeby dalej pan trwał i w swoich osądach niezmienny pozostał. Ja absolutnie ze wszystkimi poglądami swojego gościa dzisiaj się nie utożsamiam, pozostaję w Szwajcarią, ale chcę, żebyście mogli poznać zdanie osoby, która no, ma swoje poglądy ten, bardzo wyraziste.
Oczywiście człowiek ten w żaden sposób nie odpowiada za moje poglądy, żeby to było jasne.
Zbijamy żółwika. I dziękuję bardzo.
Dziękuję ci.
Jeszcze jedna rzecz. Właśnie musi pan ze sobą zabrać prezencik.
To jest ekstra. Oby zawsze wskazywał zero.
Oby zawsze
wskazywał zero. Wszyscy tego chcą. Łącznie ze mną. Salut.
Dobra. No, ciężko jest faktycznie wyjść z malucha. Wysocy faceci w tym samochodzie nie mają łatwo. Widzimy się w przyszłą środę o godzinie 18. Trzymajcie się.
Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00.
Czytał Tomasz Knapik.